Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
A zgodnie z obietnicą w studiu obok w rozmowie na żywo jest dzisiaj z nami pan Cezary Jurkiewicz, szczęśliwy mąż i ojciec 8 dzieci, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, a także członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Jak pan ocenia sposoby wdrażania tolerancji w postaci karty LGBT w Warszawie?
Tak posłuchałem przed chwilą tego, co śpiewał Marcin Styczeń. Dzięki za wszystko. I sobie myślę, że jeżeli Pan Bóg jest dawcą wszystkiego, to również to doświadczenie, które wysyła na nas, dla rodziców, w sytuacji tego zagrożenia, jakim jest karta LGBT i mówienie w tej sytuacji o tolerancji, jest czymś, z czym my się musimy zmierzyć. Jako rodzice przede wszystkim, bo tak jak pani redaktor mnie przedstawiła na Twitterze, najpierw zdecydowanie czuję się ojcem i mężem, a dopiero potem są te funkcje społeczne i jakieś zawodowe. Myślę, że one szczególnie trudne jest to zderzenie w sytuacji tego, kiedy ma się dobre relacje z dziećmi. Bo ja mam sytuację odwrotną. To dzieci mnie dopytują, ja nie muszę o nic pytać, ani próbować moich dzieci przekonywać. Tylko w tej chwili w domu, właściwie od paru tygodni, od 18 lutego, kiedy pan prezydent Trzaskowski podpisał tę deklarację, to jest temat, który jest tematem stale powracającym. To trudne z racji na to, żeby tłumaczyć, dlaczego to się pojawiło, ale jednocześnie bardzo proste w ocenie wewnętrznej. Nie mamy żadnych złudzeń. Rozmawiając z moimi dziećmi, ja mam tę radość, że wspólnie z moją małżonką dostaliśmy w darze 7 synów i córkę. Córka nie jest ostatnia, jest naszym 5. dzieckiem. Także w tej chwili po wyjściu 3 synów w małżeństwach, w tamtym roku mieliśmy 3 śluby i 3 wesela. Zostało
Kto
nam
jeszcze
pięcioro,
został w domu?
Pięcioro dzieci, jedna córka i 4 synów. I te rozmowy najbardziej ciekawe są z tymi najmłodszymi, bo ci starsi...
A w jakim wieku są ci najmłodsi?
Najmłodszy ma zakończone 13 lat i właściwie wchodzi w 14 rok życia w tej chwili, we wrześniu, 7 września będzie miał urodziny, ale też wczoraj nawet na ten temat rozmawialiśmy. I widzę, że wątpliwości nie ma, jak gdyby biorąc pod uwagę to, jakie są zagrożenia, ale mówi, że jest zmęczony tematem. Że mówi, on jak gdyby nie wyczuwa, po co aż tyle napięcia. Mówi, po co takie rozmowy? Mówi, przecież, bo ja o pewnych rzeczach się dowiaduję z mediów. I to jest to pytanie, czy też my czasami w tych rozmowach, przedstawianiu racji swoich, nie przekraczamy pewnych granic, że nagle się okazuje, że pewne sprawy, które są poruszane i jak gdyby postawienie ich tak wysoko, powodują u dziecka pytanie i takie chyba nawet zażenowanie, trochę wstydu, trochę niepokoju. Mam nadzieję, że ten czas Wielkiego Postu, w którym teraz jesteśmy, pomoże nam w tym, żebyśmy przy najbliższej sesji Rady Warszawy, tu już mówię jako radny, mogli zadać pytania, czy to odbyło się zgodnie z prawem. To po pierwsze.
Czego najbardziej potrzebują dzieci w szkolnym środowisku? W jakich sprawach rodzice są dzisiaj dla dzieci niezastąpieni?
Ja myślę, że jak zawsze bezpieczeństwa przede wszystkim. Dlatego, że dziecko, które wychodzi z domu, niezależnie w jakim wieku, czy idzie do przedszkola, czy idzie do szkoły, czy nawet potem, kiedy jest w domu, a jest w szkole średniej, czy nawet jeżeli jest na studiach, ona ma mieć to bezpieczne miejsce, w którym czuje się uznawany, szanowany, w pełni przyjmowany ze swoimi poglądami, ze swoim myśleniem. Musi mieć tę przestrzeń, w której będzie się mógł wyrażać, dyskutować, prezentować swoje stanowisko i dochodzić do uzgodnień, często w mojej sytuacji też uzgodnień między rodzeństwem najpierw, tak? Potem między rodzeństwem a nami i wspólnie się wypracowuje to, co w domu jest najważniejsze, jakie wartości przyświęcają temu, czym żyjemy i jacy jesteśmy. Bo to jest podstawa. Ja powiem uczciwie, że jak przyglądam się na całą dyskusję na temat karty LGBT, to myślę, że to jest zaprogramowana akcja sprawdzająca. Taka do jakiego momentu będziemy w stanie zachować taką racjonalną dyskusję, a kiedy ktoś wybuchnie i kiedy ktoś zacznie mówić bardzo ostrymi słowami. Ja jestem ogromnie wdzięczny Kościołowi że po tym oczekiwaniu, które już trochę we mnie narastało, powiem szczerze, i trochę byłem...
Marek Grabowski z Fundacji Mamy i Taty powiedział, że
Zbyt długo. Ja powiem uczciwie, ja rozmawiałem z Kościołem, tak bym powiedział, nie będę wskazywał nazwisk i trochę rozmawiałem i z proboszczami, i trochę rozmawiałem też przy pewnej okazji z naszym pasterzem diecezji i wiedziałem o tym, że to wymaga czasu i trochę też przekazywałem tą informację dalej. To jest tak, że gdyby nie głos Kościoła, to bylibyśmy bardziej zaniepokojeni, ale dzisiaj, kiedy...
Jest głos lekarzy,
jest głos rodziców, jest głos różnych środowisk, naprawdę jest głos Kościoła protestanckiego, tak, który się bardzo mocno przebił, jest myślę, że bardzo mocny, ale jednocześnie jest głos w domu, jest głos moich dzieci, jest głos rodzeństwa, jest głos naszych rozmów i ufam, że tak, rodzina jest silna. Rodzina wytrzyma bardzo wiele. Problem polega na tym, co serwujemy w mediach i co mówimy.
Ale to jest prawda, bo ja mam starsze dziecko, które ma 11 lat, w grudniu skończyła 11 lat i powiedziała mi, że teraz nawet dzieci w 5 klasie o tym rozmawiają.
Tak, no bo to się stał temat tak aktualny, tak ważny.
Chociaż nie są to zawsze przyjemne rozmowy.
No ja się domyślam, ja też patrzę na swoje życie. Ja jestem dzisiaj 56-letnim mężczyzną w małżeństwie 29 lat. Mhm. Tak, moja też jest katolicka i też te rozmowy są. I ja patrzę, w jaki sposób ja dojrzewałem. Wracam do tych tematów, wracam do moich rozmów z moim tatą, świętej pamięci, lekarzem weterynarii, który mnie przygotowywał do mojej roli w przyszłości mężczyzny młodego najpierw, a potem ojca. Ja pamiętam to. Pamiętam, ile to dla mnie znaczyło, jak to było ważne.
I w jakim wieku pan jak był, kiedy, to czeka... kiedy toczyliście takie rozmowy?
Oczywiście rozpoczęły się jakieś rozmowy. Ja powiem tak, no trudno będąc synem lekarza weterynarii nie mieć świadomości na temat tego, co się dzieje w świecie zwierząt, tak? Mhm. I człowiek, jak gdyby przyglądając się mały, kiedy ja mieszkałem w mieszkaniu służbowym tuż obok lecznicy, od dziecka byłem przyzwyczajony do tego, że istnieje rozmnażanie. To było naturalne dla mnie. Na temat tego, w jaki sposób rozmnaża się człowiek, mój tata zaczął ze mną rozmawiać. Myślę, że tak w okolicy 8-9 lat, mówiąc na temat tego, że my również mamy pewną rolę, ale mówił to w sposób bardzo, bardzo delikatny, subtelny. Natomiast potem, kiedy zacząłem dojrzewać i czułem sobie to, co się dzieje, jak ciężko jest to wszystko znieść, jak powiem tak, ile ja powinienem dzisiaj prosić o przebaczenie mojego świętej pamięci ojca i moją mamę, to nie jest dobre, żeby robić to na falach eteru, ale naprawdę przeżyli ze mną wiele rzeczy.
Oj, Czaruś.
Oj, Czaruś to było bardzo delikatne określenie. No to były kwestie różnych powrotów, różnych dziwnych godzinach, różnych emocji, różnych sympatii, czasami nieuporządkowanych. Wiele rzeczy. I jestem ogromnie wdzięczny za to, że w tym całym czasie był Kościół i były sakramenty. To jest coś, co dawało mi szansę na to, żeby móc normalnie funkcjonować jak każdy młody człowiek. I myślę, że to jest to, co dzisiaj chcemy jako rodzice, wspólnie z moją żoną Dorotą, pokazywać również naszym dzieciom. Jest sakrament przebaczenia, jest sakrament pojednania. Nawet jeżeli masz w sobie nieuporządkowanie, to masz możliwość tego, żeby szedł do sakramentów. I to myślę, że jest... Ja to widzę po moich synach, widzę po mojej córce, że jest w nich ta walka. I ta walka musi być w tym człowieku, bo inaczej staniemy się jak zwierzęta. Nie możemy być jak zwierzęta.
I dusza, i ciało. Tak to Pan Bóg wymyślił.
Tak jest.
Ostatnie jeszcze pytanie, bo mamy, drodzy Państwo, kolejne bardzo istotne kwestie związane z historią naszych rodaków. Prezydent Warszawy mówi, ma poparcie społeczne w tym temacie.
Tak. Z tym poparciem społecznym w tym temacie to pewnie wynika z wyniku wyborów, bo my to słyszymy nieustannie na sali obrad Rady Warszawy, że Warszawa wybrała tych, którzy wygrali i właściwie powinniśmy milczeć. I to się wyraża głosami przewodniczącego klubu radnych koalicji tejże, która tam jest. Ja nie wiem, jak się ta koalicja teraz nazywa, jeżeli chodzi o Radę Warszawy, trudno mi powiedzieć. Zresztą wyraźnie widać, że są inne głosy po stronie radnych Platformy i też w Platformie są różne głosy i po stronie tych z Nowoczesnej. Natomiast jeżeli chodzi o głosy poparcia, jeżeli wynik wyborów jest głosem poparcia, to ja bym nie był taki pewny, dlatego że ta sprawa i sprawa dotykająca rodzin bardzo mocno zweryfikowała to, jak ludzie myślą na temat przyszłości swoich rodzin. Nie chciałbym robić dzisiaj jak gdyby, chociaż może dobrze byłoby, żeby pana prezydenta poprosić, żeby zrobił takie badania, tylko rzetelne, nie za pomocą takich badań, które robią na temat pomnika Smoleńskiego. bo ja pamiętam te badania, żeby zrobił rzetelne badania wśród mieszkańców Warszawy, czy mieszkańcy Warszawy popierają ten sposób działania, jaki podjął, dlatego że myślę, że zdziwiony byłby bardzo pan prezydent.
Drodzy Państwo, i przechodzimy do kolejnego tematu. Zazwyczaj właśnie jak w okresie Wielkiego Postu spotykamy się z naszym gościem, to mówimy
albo
o naszych...
Albo adwentu.
Mówimy o naszych rodakach na wschodzie, ale wcześniej musimy o tym powiedzieć. Czytamy na pana Twitterze, po wielu latach udało mi się odnaleźć ten grób w Wilnie, na cmentarzu. Nigdy nie było nawet chwili czasu. Słyszałem o tym bohaterze powstania styczniowego. Wiedziałem, że ma swoje miejsce w Wilnie. Historia rodzinna.
Poniekąd tak. Gdzieś w pamięci rodziny mówi się o tym, w takiej pamięci no już moich nieżyjących przodków, że moja rodzina pojawiła się na terenie centralnej Polski po powstaniach. Natomiast przedtem była związana z Kresami. I powiem uczciwie, jest we mnie taka ochota, żeby przejść przez tą każdą ścieżkę każdego człowieka i dotrzeć do tych ludzi. Ale wiele lat temu, kiedy rozmawiałem z mojej świętej pamięci ojcem i mówiłem o tym, i on pełen obaw, kiedy zapraszałem go, żebyśmy odbyli podróż do tego miejsca, gdzie w 1939 roku razem z moim świętej pamięci dziadkiem Feliksem uciekli na Kresy, gdzie przetrwali czas od wejścia Sowietów 17 do momentu po świętach Bożego Narodzenia i Sylwestra, kiedy stamtąd wrócili na teren Generalnego Gubernatorstwa i przetrwali tylko dzięki pomocy rodziny tak zwanych tamtejszych, tutejszych, jak się mówiło tak. Mój tata nie wiedział, czy to byli Białorusini, czy Ukraińcy. To byli ludzie, którzy mieszkali w II Rzeczypospolitej, którzy nie mówili w bardzo jasnym języku polskim, z mocnym akcentem. Mówiło o domu, w którym dostali najlepszy pokój, w którym mieszkali. Miejscowość się nazywała Moroczno, Moroczna, znaleźliśmy to na mapie. Chciałem z moim tatą jechać, mój tata nie chciał tam jechać, bał się, bo wspomnienia. Ale bał się też z powodów innych, bo myślę, że bardzo mocno przeżył mój ojciec potem, kiedy wrócił i kiedy historia stała się... Mój tata bardzo dużo czytał o historii, kiedy sytuacja stała się jasna, związana z rzezią wołyńską, a tak odczytywał ten teren. I miał ogromne obawy przed powrotem tam. I ten lęk pewnie powodował w nim coś takiego, co jednocześnie wyciągało takie głębokie wspomnienia z mojego taty, który mówił o tym, że w tej miejscowości była cerkiew, był kościół katolicki i była synagoga, że chodzili z dziećmi właściciela tego domu, w którym przemieszczali się w różne miejsca i kiedy ścisnął mróz, tamci jak gdyby w tajemnicy przed rodzicami zabrali ich do pewnego lasu, żeby im coś pokazać, tajemnicę, którą mieli dla nich. I ja pamiętam, że to słyszałem niedługo przed śmiercią mojego taty, kiedy mój tata powiedział, mówi, i wiesz, wtedy poszliśmy do lasu, a tam leżały popuchnięte ciała żołnierzy i konie.
On to pamiętał.
I on to pamiętał. Pamiętam traumatyczne przeżycie. Mówi, ja nie wiedziałem, dlaczego ci żołnierze mają taki dziwny kolor mundurów. I ja zacząłem szukać, bo ojciec mi powiedział o tym kolorze. Okazało się, że to były mundury Korpusu Ochrony Pogranicza, który walczył z Sowietami. I w moim tacie to się działo od 1939 roku do schyłku życia. To tak a propos tego, co się dzieje z człowiekiem, który ma traumę i jak dziecko mocno przenosi fakty. Ja kiedyś powiedziałem, nawet napisałem chyba w jakimś miejscu, że ja mam do spłacenia długu wobec ludzi tam. I to niekoniecznie tylko wobec Polaków mieszkających na Kresach, ale również tych, którzy żyją tam. I ja z takim podejściem od kilkunastu lat tam jestem, bywam, a właściwie mogę powiedzieć, że chyba już jakoś się osadziłem w tym środowisku na tyle, że jestem jakoś tolerowany.
Jadę do swoich,
a nawet chyba jestem oczekiwany, bo przekroczyliśmy pewną granicę, taką mentalną. Ja już nie jestem uznawany jako człowiek, który przyjeżdża porobić sobie zdjęcia. Który przywozi komputery, paczuszki, porobi fotki na media społecznościowe i odjedzie, i go nie ma. Tylko jestem człowiekiem, który jak się zadzwoni stamtąd i są jakieś sprawy, to te sprawy staram się swoimi różnymi kanałami przeprowadzić na tyle, żeby to było dobre. Od lat mówię i powtarzam. Nie są to rzeczy wymyślone przez kogokolwiek, tylko to są rzeczy, które są uzgadniane wspólnie z ludźmi mieszkającymi tam, co jest potrzebne i co robimy.
Czy nadal dzisiaj z taką wielką nadzieją pan potwierdzi, że ludzie młodzi, harcerze, także dołączają? jadą do rodaków na Kresach.
To jest tak. Przede wszystkim chcę podziękować. To będzie może tak, takie dziwne,
osobiście.
Bo bardzo osobiście, tak? Chcę podziękować wszystkim, z którymi miałem możliwość zetknięcia się przy tym od kilkunastu lat. Najpierw ministrowi Michałowi Dworczykowi, który był inicjatorem tego wszystkiego i Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej, bo to lata ich pracy. Jakiś czas temu jeszcze jeździliśmy wspólnie, ale ponieważ harcerze mają swój rytm, swoje życie, my nie możemy wchodzić jak gdyby tak mocno. Stwierdziliśmy, że musimy to trochę dopasować do potrzeb tych ludzi, którzy z nami współpracują, ponieważ wygląda to trochę inaczej, bo w tej chwili organizuję to jako koordynująca Fundacja Kresy w Potrzebie Polacy Polakom. Ja jako członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, ale też Polska Fundacja Narodowa i wolontariusze od nas jeżdżą na tą akcję, ale przede wszystkim wspomaga to Mazowieckie Kuratorium Oświaty i w styczniu było podziękowanie za akcję, w którą zaangażowało się 67 szkół z Mazowsza oraz Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Chłopców Pracy oraz Poczta Polska. I tak oto z rzeczy, która wydawała się, że jest mała, drobna, urasta coś, co dzieje się z zejściem do ludzi, którzy do tej pory nie byli o tym informowani.
Trudna do okiełznania, tak?
Tak, absolutnie. I tu powiem szczerze, to gdyby nie ludzie konkretni, którzy zaangażowali swoje siły, życie i środki, to tego by nie było po prostu.
Kiedy teraz wyruszacie?
Już mówię, żeby nie pominąć. Jedziemy 5-7 kwietnia. 29 marca jest złożenie darów z różnych środowisk,
i
ze
to
szkół.
To jest najważniejsze.
Tak, 29 marca, chcę wskazać miejsce. To jest szkoła na ulicy Alpejskiej 16 w Wawrze, w dzielnicy Wawrze w osiedlu Anin.
Alpejska 16.
Alpejska 16, tak. Dobrze byłoby, żeby był protokół z wykazem zebranych darów, żeby można było potem też podziękowania, gdy przesłać. Zbierają rozmaite środowiska. Proszę mi uwierzyć, że czasami się zdarzają, i to jest chyba takie szczególne, ludzie starsi, którzy przyjeżdżają autobusem z reklamówką. Ja powiem szczerze, to mnie powala. Takie
ale
sytuacje.
Chcieli.
I to jest niebywałe. Zbierają szkoły, zbierają też bardzo mocno, wsparła nas w tej chwili już od kilku lat. Jest szczep błękitni ZHP i to pokazuje możliwość współdziałania szeroko. I oni nie dość, że zbierają, to oni koordynują to wszystko, tą akcję pakowania. Rzecz nieprzewidywalna kiedyś zupełnie. Jeżdżą z nami, są i w tej chwili już nie jeździmy tylko na Grodzieńszczyznę. W tym roku ostatnim byliśmy też na Wileńszczyźnie i się okazało, po głosach osób, które bywały i na Grodzieńszczyźnie, i na Wileńszczyźnie, szczególnie w Wileńszczyźnie Południowej, że niewiele odbiega sytuacja materialna i stan od Grodzieńszczyzny Polaków żyjących na Wileńszczyźnie. Wprowadzenie euro i jednak mimo wszystko ta rzeczywistość globalizacji, czyli ciągnięcie do miast i te małe wioski wyglądają bardzo podobnie. Ja w tym roku przekraczałem granicę właśnie z Wileńszczyzny, jadąc na Grodzieńszczyznę autobusem takim zwykłym rejsowym, jakim się jeździ tam. Uwielbiam te klimaty po prostu. I wsiedliśmy do tego autobusu, wszyscy mówili po rosyjsku. No my siedząc na ostatnim siedzeniu, w pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać głośno po polsku. Pół autobusu się obejrzało na nas, mówi, a to nasi Polacy, i przyjeżdżali na Polski. Autobus jechał z Solecznik do Woronowa, Soleczniki na Litwie, Woronów po drugiej stronie na Białorusi. Większość Polaków jadących, wszyscy, którzy tam byli, w końcu podchodzili, rozmawiali z nami i to przełamuje. Bo człowiek nagle widzi, że po jednej stronie i po drugiej mieszkają Polacy. Jeżdżą w sposób oczywisty w obie strony, bo mają rodziny. Odwiedzają się, bywają. Strefa Schengen jest problemem, ale jak gdyby radzą sobie z tym wszystkim. Koszty transportu nie są duże, a serce nie pozwala siedzieć. Nie wiem, czy będę mówił o tym, co jest istotne do zbierania, bo chyba nie, ale będę zapraszał na profile społecznościowe Fundacji Kresy Potrzeby Polacy Polakom. Niebawem się ukaże tu również na profilu Polskiej Fundacji Narodowej, co jest potrzebne, bo też często spotykamy się z tym, że ktoś do nas przekazuje informacje, mam jakieś konkretne sprawy, mamy książki, mamy ubrania. Proszę Państwa, to jest trochę tak, że my musimy to dopasowywać do potrzeb drugiej strony i tym razem będzie dokładnie powiedziane, co, aby nie było problemu. Natomiast ja chcę powiedzieć taką rzecz. Ja chcę zaprosić do wyjazdu. I powiem uczciwie. Chcę zaprosić do wyjazdu również media, żeby pojechać tam. Pojechać.
Nasza redakcyjna koleżanka była.
Tak. Ale zapraszam panią redaktor, żeby się zdobyć na to. Powiem dlaczego. Dlatego, że to jest trochę tak, że my jesteśmy w czasie Wielkiego Postu. I może dobrze jest patrzeć na to, kim jesteśmy, jak bardzo jesteśmy osadzeni, tak? Bo my mamy ten problem, który stoi przed nami zawsze. To znaczy są przed nami zderzenia, które są związane z Wielkim Postem i jakoś nam trudno. A to jest świetne sprawdzenie tego, co przeżył Jezus na pustyni. Tam są dokładnie te same pokusy. Pokusa chleba, władzy i pychy. Nie jedziesz po to, chociaż z chlebem jest dosyć łatwo, bo nie wyjedziesz głodny, tak? Ale jedziesz w ryzyku, bo nie wiesz, do kogo pojedziesz i co ci podadzą. I trochę się znowu słowa Ewangelii mogą sprawdzać, żebyś jadł to, co ci podadzą, a nie to, co lubisz. Władzy to jest tak, że jak przyjeżdżasz na wschód, to zapomnij o tym, że twój paszport coś znaczy i poddaj się sytuacji. A pychy, bo nie możesz zarządzać sobą, dlatego że często w tej akcji, kiedy trafiamy do jakiejś konkretnej parafii, to Pan Bóg nas zaskakuje zupełnie. Ja przeżyłem to w ostatnim roku w grudniu, kiedy wylądowałem w Iwiu, w stolicy, kiedyś się mówiło polskich Tatarów, dzisiaj białoruskich, kiedy wylądowałem u proboszcza, którego widziałem po raz kolejny w życiu, ale nigdy z nim nie rozmawiałem. I przeszliśmy przez ileś domów, niewiele, bo nie było już czasu, bo koordynacja wymagała pracy w innych miejscach. I wylądowałem w parafii, w której na środku miasta jest pomnik czterech religii. Jest pomnik Jana Pawła II. Po czym zostaliśmy zaproszeni na festiwal kolęd i pastorałek, który był w styczniu. Byliśmy na tym festiwalu. Fundowaliśmy jako Polska Fundacja Narodowa nagrody na tym festiwalu. I proszę sobie wyobrazić. Pod Wilnem na południe mała miejscowość i festiwal, na którym uczestników jest prawie 300. Cały dom kultury pełny, zupełnie, miejsca siedzące i stojące zajęte. Obecność nuncjusza apostolskiego na Białorusi, Gabora Pintera. Obecność biskupa Grodzieńskiego i większość kolęd i pastorałek po polsku. Siedzi władza rejonowa, Iwia. Nie ma żadnego problemu, że śpiewane jest to po polsku. To się dzieje na Białorusi. I się okazuje, że można próbować w tym wszystkim, będąc Polakami, a jednocześnie tymi, którzy szukają, być w jedności. I zapraszam do przeżycia tej jedności w tym, kiedy pójdziemy do tych domów, znowu, bo to, co jest najcenniejsze w tej akcji, to nie jest akcja stricte pomocowa. To jest akcja wejścia do domu Polaków i do domu tych, którzy nam sprzyjają, bo wchodzimy też do domu rodzin, które są w trudnej sytuacji za wskazaniem proboszczów. Nigdy nie działamy przeciwko albo w niezgodzie z Kościołem. Zawsze pytamy proboszczów miejscowych i za zgodą biskupa, czy dobrze to czynimy i działamy w taki sposób, żeby iść po tych, których Kościół nam wskazuje. Spotykam się często z atakami na Facebooku i na Twitterze, że znowu paczki dojechały do tych, do których miały dojechać. Tak, dojechały do tych, do których miały dojechać, których wskazał Kościół. Nie my. My nie wybieramy osób tam. Bo, jak wiem, jest mnóstwo emocji wokół
ale
wszystkiego.
Ale nie rozumiem tych zarzutów. Związanych z pomocą. To tak jak Pan Jezus uzdrowił w szabat, tak?
No tak, tak. To
i
jest
też,
dokładnie
i też
to.
Im nie odpowiadało.
Dokładnie to. Ja myślę, że tak. Hejt jest oczywisty. W każdej sytuacji nie ma co dyskutować. Ja się już do tego chyba przyzwyczaiłem. To nie znaczy, że mam grubą skórę i nie działa. To dotyka. Natomiast powoduje refleksję i pewnie siłę modlitwy. Ostatnio też miałem taką trudną sytuację 10, bo 10, każda miesięcznica jest dla mnie ogromnie trudna. Wracają wspomnienia i wydarzenia. Ja zostałem niejednokrotnie powyklinany, obrażony, opluty. I teraz też miałem taką sytuację trudną 10 rano w kościele seminaryjnym i tak popatrzyłem sobie, co mówi Jezus w tej sytuacji. Błogosławcie, a nie przeklinajcie, tak? To się przeklina nie złożyć, tak? Tylko błogosław. Ja też muszę się modlić w takich sytuacjach. Modlę się za wszystkich swoich wrogów. To pomaga bardzo i daje mi szansę na to, żebym widział, kim jestem, bo jestem grzecznikiem po prostu. Natomiast to, co możliwe, robimy.
Czego najbardziej nasi rodacy na Kresach potrzebują? Czy dzisiaj już możemy powiedzieć, że chodzi najbardziej o produkty spożywcze, cukier, mąkę, cokolwiek?
Ja kolejny raz, panią redaktor, niestety muszę zaskoczyć, ale ani cukru, ani mąki, tylko nas. Po prostu. To jest
ale
dokład...
wiadomo, że my, dając naszą naturę polską, z pustymi rękami nie wejdziemy do domu.
No tak, ale
tak?
Dalej mówimy, że ta paczka jest tylko i wyłącznie pretekstem.
Tak?
Jest pretekstem i 100%. Oczywiście są potrzebne produkty spożywcze, słodycze, kawy, herbatę, oleje, jakieś medykamenty, chemia domowa, kremy, środki opatrunkowe. I fajnie byłoby, gdyby można było do tego dokładać paczkę, do tej paczki pocztówkę ze świątecznymi życzeniami. Gdyby można było zaprosić.
Żeby czegoś było od siebie.
Gdyby kogoś nie było stać na nic więcej. To my jesteśmy z taką wielką prośbą i ukłonem przed państwa. Chociaż pocztówkę ze świątecznymi życzeniami z Polski do Polaków tam. Przekażemy do każdej paczki i przekażemy tam, żeby... Bo wiecie państwo, to co najbardziej ci ludzie nam mówią, to mówią o tym, żebyśmy o nich nie zapominali. Żebyśmy o nich pamiętali. Ja teraz będąc w tym Iwiu w grudniu, byłem u człowieka, który mnie zadał takie pytania. Kolejny raz, ja powiem szczerze, aż się boję tych wyjazdów, bo to, tym razem nie było to tak mocne, ale jest człowiek, który przesiedział wiele lat w więzieniu. I on tak patrząc na mnie, starszy mężczyzna, który żyje sam w takim typowym domu wschodnim, drewnianym, gdzie podłoga wymagałaby mocnego remontu, jest samotny, jest starszy, ma prawie 90 lat, mówi, ale dlaczego wy tak rzadko u nas bywacie? Wręcz takim, dlaczego mówi? Dlaczego tak jest? I tak popatrzę na niego.
Bo co, bo święta dwa razy w roku i co dalej, tak?
I mówię, no przepraszam, mówi, naprawdę za rzadko, mówi. My tu siedzimy, mówię, my tu dbamy o Polskę, o polskość, a was nie ma. I to tak było, tak powiem szczerze, tak...
Zadziornie.
Jak na 90-latka zadziornie, ale to wystarczy spotkać tych, którzy zadziornie przetrwali jako żołnierze wyklęci, tak jak ostatnio też w niedzielę. Tych, którzy byli w oddziale zapory, którzy przetrwali. To oni też są zadziorni, mają dalej swój charakter. I myślę, że z tym charakterem trzeba by być, bo tylko gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. To tak tytułem chyba przypomnienia sobie. Pani redaktor, zapraszam. Panią
29 dzień marca. Alpejska
16. Tam będą zbierane dary, będą przyjmowali harcerze, wolontariusze, będzie pakowanie
w
od rana.
W jakich godzinach? To też jest bardzo ważne dla naszych słuchaczy.
Powiedziane jest, że cały dzień, tak? Natomiast
to znaczy,
ja myślę, że...
od samego rana do wieczora.
Tak jest. Natomiast myślę, że lepiej jest rano, dlatego że tak, rano przyjeżdżają te dary, są segregowane. Są jak gdyby przygotowywane, bo trzeba to podzielić właśnie tak, jak było powiedziane, na produkty spożywcze takie, na kawy, herbaty.
I niech nawet słuchacz napisze, że no nie wiem, z jakiej dzielnicy przyjechał, tak? Jak ma na imię, to jest też istotne.
I niech kartkę,
dziękować.
Z życzeniami przywiezie. To będzie super po prostu. Wiecie co państwo, bo to jest tak, my tam jedziemy, oni się pytają, skąd jesteście. No, jesteśmy z różnych miejsc, tym razem na Mazowszu. Pojechało ostatnio autokar plus duży bus, czyli tam około, powiedzmy, 60. I ludzie się pytają, skąd jesteście? I mówią, no ale to wam się chce, tak? Pierwsze pytanie, po czym? Tak jak ten, a dlaczego tak? A dlaczego tak rzadko?
Drodzy państwo, 29 dzień marca, Alpejska 16. Zapraszamy serdecznie od samego rana. Pomoc naszym rodakom mieszkającym na Kresach. A naszym gościem był dzisiaj pan Cezary Jurkiewicz, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.